Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Witam Państwa i dziś zapraszam na pokłady obu statków Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zajrzymy więc na Dar Młodzieży, który już za tydzień zacumuje na wyspach Bahama, ale po drodze sprawdzimy oczywiście, jak poradzili sobie z usterką klimatyzacji. Odwiedzimy też pokład Horyzontu 2, który kilka dni temu wyruszył na Spitsbergen. Statek szkoleniowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Horyzont 2 wyruszył w rejs na Spitsbergen. Na pokładzie są teraz praktykanci Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu w Gdyni wraz z opiekunem oraz 15 polarników z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. W trakcie wyprawy jednostka będzie pełnić zarówno funkcję szkoleniową, jak i zaopatrzeniową dla polskich stacji badawczych na Svalbardzie. Na pokładzie transportowana jest żywność, paliwo, sprzęt badawczy i materiały niezbędne do funkcjonowania stacji polarnej. Rejs będzie także okazją do wymiany ekip naukowców pracujących w Arktyce. Zdaniem kapitana statku Piotra Grzywaczewskiego, praktykanci bardzo lubią rejsy na Spitsbergen. Poznają w praktyce to wszystko, czego uczą się w salach wykładowych. Zajmuje się nimi podczas rejsu elektryk z Horyzontu. Będą uczyć się schematów elektrycznych na statku, wymieniał kapitan. Bosman Jacek Fedorowicz podkreślał, że najważniejsze na statku to odpowiedzialność i współpraca w zespole. Jednostka została także unowocześniona przed rejsem, dodaje drugi oficer Tadeusz Zabrocki. Zapraszam teraz Państwa na pokład statku, który w poniedziałek wyruszył na Spitsbergen.
Jesteśmy na drugim roku studiów z Wydziału Elektrycznego. Ja nazywam się Maciej Grunholt.
Ja jestem też również z drugiego roku z Wydziału Elektrycznego i nazywam się Kasper Troczyński.
Wiecie już, co będzie należało do Waszych obowiązków tutaj? Ile czasu potrwa rejs? Dokąd płyniecie?
Znaczy, rejs będzie trwał około miesiąca i płyniemy na Spitsbergen. Zaopatrzyć tam laboratoria w żywność głównie, nie?
Znaczy, na pewno będziemy pomagać, bo nasza praca jest od w kuchni. Pracujemy, robimy jedzenie, wydajemy nasze jedzenie naszym właśnie kolegom w kuchni. Mamy wachty na mostku.
No i pewnie też to jest sprawy elektryczne też.
Tak, dokładnie. I jeszcze dodatkowo będziemy tą całą żywność, która tam będzie na tej stacji badawczej, będziemy ją wypakowywać razem. Znaczy konkretnie teraz głównie jesteśmy po to, żeby się tego też tak nauczyć. Mamy tutaj doświadczoną grupę elektryków, i którzy nam będą chcieli to pokazać wszystko.
Jest. A znacie troszeczkę systemy elektryczne tego statku Horyzont 2?
Dowiemy się dopiero.
A pływaliście już w ogóle na jakimś statku?
Pierwsza nasza praktyka.
No tak. Jak to z tą chorobą morską jest u ludzi, którzy pierwszy raz płyną? Możecie się przekonać wcześniej, czy dopiero na pokładzie?
No właśnie trochę ciężko powiedzieć, bo właśnie jest nasza pierwsza praktyka, więc dopiero się dowiemy, jak będziemy na otwartym morzu. Bo tak teraz tu w porcie nie ma w ogóle fal, jest spokojnie, nic się nie rusza, no to nikt nie żyga tak naprawdę, a na otwartym morzu to już różnie bywa, każdy dopiero się dowie.
Ile popłyniecie w sumie, ile czasu?
Znaczy będziemy płynąć około 10 dni w jedną stronę, mniej więcej 3 dni będziemy tam na tym Spitsbergenie i wracamy też 10 dni.
Czyli tak pod koniec czerwca Was tutaj
tak,
się można spodziewać?
Dokładnie, tak pod koniec czerwca.
Jakaś trema?
Znaczy wiadomo, no, jakieś tam lęki są. Pierwsze wypłynięcie poza domem pierwszy raz, tak długo, można powiedzieć.
Pierwsza praktyka.
Pierwsza praktyka, dokładnie. No ale no co, damy radę, nie? Oczywiście.
Na pewno jest jakaś ekscytacja, no bo przygoda dosłownie, no bo to jest Arktyka. Nie wiemy, czego się tak naprawdę spodziewać, co zobaczymy. Wszystkiego się można spodziewać naprawdę. Coś się może zawsze zepsuć, coś się może stać, nie wiadomo.
Moje nazwisko Jacek Fedorowicz. Funkcję pełnię tu na tym statku bosmana.
Troszeczkę przestraszeni wchodzą. Mówili mi, że trochę się czują niepewnie, no bo to pierwsza ich praktyka.
No pierwsza praktyka i nie związana w ogóle czasami ze statkiem, tak, z ruchem na pokładzie i tak dalej. Ale w każdym razie no, uczymy ich podstaw życia na statku. Najważniejsze jest po prostu współżycie na statku. Jeśli chodzi o zachowanie i tak dalej, odpowiednie, które po prostu gwarantuje im przeżycie na tym morzu. Dlatego cały czas staramy się im wbijać do głowy po prostu odpowiedzialność. To jest podstawa, tak?
To ważne rzeczy pan mówi, bo nauka nauką, umiejętności umiejętnościami, a jak ktoś nie posiada tych takich no, cech charakteru, które człowieka morza charakteryzują, to nie da rady na morzu.
Tak, zgadzam się w zupełności, w 100%, jednak pewne rzeczy nabyła się przez lata. I to jest przekazywane z marynarza na marynarza, z bosmana na bosmana, z oficera na oficera. Pewne rzeczy są po prostu niezbywalne na statku. Trzeba niestety zachowywać się w odpowiedni sposób, żeby po prostu nie było wypadku lub zgrzytu w załodzie, to taka jest prawda.
A co do pana obowiązków należy?
Praktycznie wszystko, no, co związane jest z pokładem, czyli urządzenia, które obsługujemy, żuraw, który ładuje, tak załadowuje statek, kształowanie tego wszystko jak po załadunku, konserwacja wszystkich urządzeń. Także jest co robić, naprawdę na pokładzie. No i przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy z nami płyną na Spitsbergen.
A przychodzą czasami młodzi ludzie do pana i mówią: panie bosmanie, jakoś niezbyt dobrze mi tutaj, choroba morska nie daje mi funkcjonować, źle się czuję, chyba nie będzie ze mnie marynarza. Co pan wtedy im mówi?
No niestety, do 3 dni to trwa, taka choroba morska. Z drugiej strony asekurują się cały czas tabletkami u góry, także cały czas kwestię podnoszę taką, że jednak te tabletki odpowiednio wcześniej trzeba jeść, a nie w trakcie, bo potem to nic nie daje. Po 3 dniach przeważnie się każdy przyzwyczaja, no ale niestety są takie wybitne jednostki, że po prostu trochę dłużej to przechodzą. Nie? No i przykro wtedy, no co mogę pomóc tylko? Czarna kawa, trochę chlebka. Jakoś przejdzie. Ja jestem na stałym pracownikiem tutaj Uniwersytetu Morskiego i w tej chwili płynę, wracam z następnymi, co właśnie wracają z całej rocznej wyprawy. Potem w sierpniu następne pływanie, jeszcze komercyjne mamy pływanie w lipcu z marynarką wojenną. Także no, praktycznie cały rok jesteśmy zaangażowani w pracę.
Piotr Andryszczak, jestem kierownikiem 49. Wyprawy Polarnej. Płyniemy tam na rok, mówię o części grupy zimującej, oprócz tego będzie z nami też grupa letnia, która płynie na 3,5 miesiąca. Grupa letnia, w skład której wchodzi na przykład kucharz, pomoc kuchenna, oprócz tego są 4 osoby, pracownicy techniczni, mają tam odpowiednie zadania. Nasza grupa zimująca, czyli grupa całoroczna, prowadzi monitoring meteorologiczny, morski, będziemy też monitorować atmosferę, elektryczność atmosfery, mierzyć magnetyzm ziemski, tym się zajmuje geofizyk.
Te pomiary wszystkie to tam?
Tak, na miejscu dokładnie będziemy robić stacje, są do tego odpowiednie przyrządy, które będziemy sprawdzać, kontrolować ich działanie, będziemy też wykonywać pomiar w terenie, są to na przykład pomiary przepływów albo pobierać próby śniegu. Wszyscy płyną, grupa całoroczna, czyli zimująca jest to 9 osób, a grupa letnia jest to 7 osób. Więc 49. wyprawa wyrusza dzisiaj i w skład grupy wchodzi 17 osób, która zostanie na stacji. Grupa letnia zostanie na 3,5 miesiąca, grupa zimująca zostanie na cały rok, a stamtąd wróci 48. wyprawa, która spędziła rok w stacji.
Ze swoim kierownikiem.
Dokładnie tak.
Pan zostaje na?
Na cały rok. Jestem kierownikiem wyprawy 49.
Ale to nie jest pierwszy pana cały rok na Spitsbergen.
Dokładnie tak, bo 14 lat temu zimowałem na Spitsbergenie, byłem członkiem wyprawy wtedy. Oprócz tego jeszcze 2 razy zimowałem w polskiej stacji antarktycznej na naszym przeciwnym biegunie, czyli na biegunie południowym stacji Arstowskiego.
Co jest najtrudniejsze w tych warunkach właśnie?
Myślę, że nie ma kiepskich warunków, to jest kwestia dobrego ubrania się. Takim zagrożeniem na pewno to może nawet nie są te warunki, które bywają no, czasem trudne, bo potrafi na przykład bardzo mocno wiać, do tego potrafi śnieg sypać poziomo, więc trzeba się odpowiednio na to przygotować. Temperatury spadają czasem do ponad minus 25 stopni, ale takim największym zagrożeniem właśnie, jak wspomniałem, to są niedźwiedzie polarne, ponieważ to są drapieżniki, które zawsze mogą nas gdzieś spotkać w terenie, zaskoczyć. Z tego powodu też posługujemy się bronią i każdy ma uprawnienia do tego.
Bo w teren też wychodzić?
Dokładnie tak, więc wychodzimy dwójkami, każdy ma swój sztucer, że w razie zagrożenia potrafimy się bronić.
Dzień dobry, jestem kapitanem statku Horyzont 2, mam na imię Piotr Grzywaczewski. Wybieramy się na rejs na Spitsbergen z zaopatrzeniem i 15 polarnikami, którzy robią podmiany. Część polarników zostaje na lato, część zostaje już na cały rok.
Polarnicy, a obok też studenci Wydziału Elektrycznego.
Tak, i oprócz tego studentów Wydziału Elektrycznego mam 17 studentów, jedną studentkę, jak to zwykle bywa. Oni oczywiście odbywają normalną, standardową praktykę, ale dla nich jest to też atrakcja, nie, żeby pojechać sobie na Spitsbergen. Przepływałem przez Szczecinie Sunda, potem znanym mostem w Malmę, potem pod Skagen rzucamy kotwicę i bierzemy paliwo. Potem zawsze paliwo kupujemy, a potem już prosto jedziemy do Horsundu, czyli do tej stacji Siedleckiego, profesora Siedleckiego, która od 60. lat już istnieje. Potem jedziemy do Longyearby, to jest stolica Svalbardy, i z powrotem do Horsundu, tam na kotwicę i wracamy do domu. W sumie rejs nie jest aż taki długi, jakby się wydawało, bo to jest 27 dni tylko.
Co będą robić studenci?
Studenci mają tutaj, głównie to się będzie mi nasz elektryk zajmował, tak? Będą robić schematy i tak dalej. I oprócz tego normalne funkcje spełniać, tak? Czyli kuchnia, na wachty będą chodzić, na mostek i na dół, tak?
Pan już nie raz był na Spitsbergenie.
No tak, już 16 chyba już.
A robi wrażenie nadal cały czas to miejsce?
Szczególnie jak pogoda jest ładna, chociaż się zmienia, nie? Coraz bardziej zielono jest na tym, nie? Coraz mniej śniegu i szczególnie na tym drugim rejsie, bo my drugi rejs robimy na przełomie sierpnia i września, już tam zielono jest normalnie, nie?
Czyli teraz ta pogoda jest taka letnia?
Nie, pogoda jest ładna, bo generalnie biorąc tam nie ma mrozów, nie? Czy coś takiego, a w słońcu to do 15-16 stopni może bywać, nie? Tam studenci czasami to sobie w morsów się bawią, bo to mówię, wbrew pozorom to nie jest aż tak zimno na Spitsbergenie, jak się wydaje, przynajmniej no, latem oczywiście, nie?
Zabrocki Tadeusz, drugi oficer. No w tym roku roku mamy nowy, całkowicie nowy sprzęt nawigacyjny, który został zasponsorowany przez ministerstwo. Pływamy teraz praktycznie już tylko i wyłącznie na mapach elektronicznych. Mapy papierowe, że tak powiem, przeszły do lamusa już i tylko mapy elektroniczne, więc można powiedzieć, na tą chwilę jesteśmy dobrze wyposażeni w pomocy nawigacyjne.
Zobaczymy. Większość z nas poza kierownikiem wyprawy płynie pierwszy raz, więc wszystko przed nami.
Pierwszy raz?
Tak jest. Ciężkie są na pewno warunki, niecodzienne. Żyjemy w dosyć surowym środowisku przez rok. Zadania są takie jak wszędzie indziej, gdzie monitoruje się klimat, czyli mierzymy chemię wody, koleżanki i koledzy sprawdzają meteorologię, więc to są takie pomiary, które są zasadniczo adekwatnie wszędzie na świecie. Tylko tutaj dochodzi ten dodatkowy element odległości i lokalizacji.
Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła, to wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morzem gna. Gdy żagle prężą się, urej, pochylam maszty swe i dumna tak, i szybka tak, ocean dziobem tnie, więc
heja, dalej, fregato sparket line, gdyś wiecznie w drodze i stale tam, na wodach Doggerbank. Te białe skrzydła niosą cię, czy z wiatrem, czy pod wiatr, a oceanów fale też kłaniają ci się w pas.
A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce, lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch, więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch, więc
heja, dalej, fregato sparket line, tyś wiecznie w drodze i stale tam, na wodach Doggerbank. Te białe skrzydła niosą cię, czy z wiatrem, czy pod wiatr, a oceanów fale też kłaniają ci się w pas.
Na pysk już padł, nie jeden z nas powiedział sobie, że z tym fachem skończyć przyszedł czas, bo każdy pożyć chce. Spokojnie można krowy wszak wśród pól hodować znów, przed statkiem jednak z pocket line zdejmiemy czapki z głów.
Więc ciągnij dalej, fregato z pocket line, gdyś wiecznie w drodze i stale tam, na wodach Doggerbank. Te białe skrzydła niosą cię, czy z wiatrem, czy pod wiatr, a oceanów fale też kłaniają ci się w pas.
Patent na sternika.
Horyzont płynie na Spitsbergen, a my łączymy się z komendantem Daru Młodzieży, kapitanem Michałem Sadowskim. Jak poinformował komendant, przydarzyła się tam na szczęście niegroźna awaria klimatyzacji. Od kilku dni system chłodzący na statku nie działa wystarczająco. Niestety nie jesteśmy w stanie sami ustalić miejsca, w którym pojawił się wyciek, dodaje komendant. Dlatego konieczny był postój na Martynice, która leży na trasie. Dar zatrzymał się w porcie Fort de France na wyspie. Dosiadł się serwisant z Polski, który spróbuje teraz naprawić niedziałającą klimatyzację.
Mieliśmy małą awarię i klimatyzacja nie działa tak jak powinna. Jak wiadomo, tutaj też temperatury są dosyć wysokie. W tej chwili na wyspę jedzie serwisant z Polski i mamy zamówiony zapas gazu. Także jutro o godzinie 12 naszego czasu tutejszego planujemy właśnie ten czynnik uzupełnić i prawdopodobnie po tych kilku godzinach postoju ruszymy od razu dalej w drogę. Jest jakiś przeciek w instalacji, którego na razie nie udało nam się zlokalizować, mimo naszych możliwości technicznych, mamy też sprzęt, próbowaliśmy, nie udało się i na ten moment już w zasadzie tego gazu nam niewiele zostało, minimalnej ilości, które nie wystarczają do pełnego takiego sprawnego działania tej klimatyzacji. Dlatego ze względu też na komfort i bezpieczeństwo nas wszystkich tutaj zdecydowaliśmy razem ze szkołą, że trzeba w trybie pilnym tą klimatyzację przywrócić i pełnosprawność. Zakup tego czynnika chłodniczego jest bardzo, bardzo drogi, tym bardziej, że są inne normy w tej chwili środowiskowe. Tak jak samochodami się zmieniły te czynniki, kiedyś był zwykły freon, teraz są te droższe gazy. To tak samo jest ze statkiem. Nawet Dar Młodzieży, który ma ten swój wiek, to też ten silnik chłodniczy musi spełniać normy środowiskowe i też w związku z tym kosztuje odpowiednio więcej. Jak wiemy wszyscy, którzy mamy samochody, te współczesne czynniki są bardzo drogie. Liczymy na to, że to nie jest jakaś poważna usterka. Tutaj będzie fachowiec ze sprzętem, który przywiezie z Polski, żeby to lepiej szybciej zdiagnozować. Ile to zajmie ta naprawa? Nie wiem. Mam nadzieję, że stosunkowo krótko. Zapas gazu jest już przygotowany. Także myślę, że wszystko będzie dobrze i w ciągu jednego dnia to będzie naprawione. To jest, mówię, krótki postój techniczny. Jest to tak naprawdę po drodze, więc wydało się najbardziej rozsądnym akurat zawinąć do, można powiedzieć, europejskiej wyspy, żeby ten gaz uzupełnić i stąd ruszamy dalej na Bahamy. U nas wszędzie jest w tej chwili bardzo ciepło. Część załogi dosłownie śpi na pokładzie otwartym. Część śpi dział maszynowego w CEMKA, ponieważ CEMKA ma swój własny niezależny system chłodzenia. Także musimy jakoś sobie radzić, wytrwać. Jest jakaś dodatkowa przygoda. Tego też uczy może jednak takiej pokory, że są sytuacje, których nie przeskoczymy, musimy przetrwać i jak dopłyniemy do portu, to będziemy dopiero to naprawiać, bo na razie możliwości nie mamy. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Nie jesteśmy w stanie ustalić tego miejsca, z którego ten wyciek jest. I mówię, czekamy na port, będziemy jutro w porcie i liczę na to, wszyscy liczymy na to, że zostanie to bardzo szybko, ta usterka usunięta.
Żagle cały czas macie w użyciu?
To znaczy niestety od wczoraj wieczora już na silniku płyniemy. Co prawda na żaglach robiliśmy dobrą prędkość, bo około 9 nawet węzłów, ale wymagana była 10, żeby być na 12 na Martynicy. W związku z tym musieliśmy już odpalić ten silnik, bo mamy ustaloną już na sztywno tą ETE godzinę 12 i musimy się tego niestety trzymać.
Panie komendancie, czyli 8 czerwca jest planowane wejście do portu w Nassau. Ile czasu tam będziecie? Czy już wiadomo, kto wejdzie na pokład? Czy jest tam Polonia, która się już zgłosiła, która jest? Czy wiecie, że będą czekały was jakieś odwiedziny?
Do portu wejdziemy 8, wejdziemy 10, czyli tak mniej więcej 3 dni postoimy, biorąc pod uwagę popołudniowe wyjście. Na ten moment żadna Polonia się nie odezwała. Trudno powiedzieć, czy jakieś wydarzenia tam będziemy robić. Na razie żadnych informacji nie mamy w tym temacie, żeby coś się miało tam dziać, albo coś się miało zmienić. Praktykanci będą mieli trochę czasu na odpoczynek i na zwiedzanie, na wyjście może na plażę. Tam coś są różne atrakcje, schody, jest taka zatoczka ze świnkami. Myślę, że praktykanci ten czas dobrze spędzą, tym bardziej, że jednak parę tygodni tego przelotu jest. Już w tej chwili prawie 3 tygodnie jesteśmy w morzu. Jak na razie praktykanci się dobrze sprawują i myślę, że przyda się odpoczynek wszystkim na porcie, w porcie, jak będziemy.
Ta trasa, którą pan wybrał i którą płynie pan komendant, którą płynie DAR, sprawdziła się. Nie sprawiła żadnych problemów. Jeżeli chodzi o pogodę, to chyba jest wszystko w porządku.
Pogoda bardzo sprzyjająca, wiatry, zrufy, ciepło, przyjemnie, dobre prędkości osiągaliśmy średnio na dobę, powyżej 8 węzłów, także jestem bardzo zadowolony z tej trasy i mamy też odpowiedni zapas czasu, także się nie musimy martwić tutaj o niedotrzymanie terminu, wszystko jest pod kontrolą.
A ja zapraszam Państwa za tydzień, jak zawsze w środę po 21:00. Do usłyszenia mówi Anna Rębas i realizator audycji Maciej Bogusławski. Dobranoc.
Patent na sternika.